Gościem Radia Maria w audycji Aktualności Dnia jest pan redaktor Witold Michałowski, redaktor naczelny kwartalnika Rurociągi. Witam, szczęść Boże, panie redaktorze.
Szczęść Boże, witam słuchaczy Radia Maria.
Panie redaktorze, chciałem zapytać, czy to optymistyczna informacja, jest porozumienie z Gazpromem, mamy gaz do 2037 roku. Pan jako specjalista, który też no, jak gdyby uwrażliwia nas na zagrożenia, no chciałbym zapytać, czy to zagrożenia, czy pozytywne wiadomości?
Jest taka łacińska maksyma, de omnis dubitandum, o wszystkim należy wątpić. Otóż ja bardzo wątpię, czy to jest wiadomość pozytywna. Buduję to na podstawie znajomości tematów. Ja przecież kiedyś byłem inżynierem, który budował drugonitkę rurociągu przyjaźni. Stąd ośmielę się zwrócić uwagę na parę rzeczy, które są bezdyskusyjnie ważne. Mianowicie należy wyrazić najwyższe uznanie dla Rosji, że ma premiera, który reprezentuje najwyższą inteligencję i potrafi jasno i otwarcie powiedzieć, że pakiet porozumień gazowych z Polską był zawarty przy megakorupcji. Rosjanie wyciągnęli wniosek z tego i całą ekipę, która realizowała to porozumienie, usunęli. Myśmy nie zrobili nic. Obecna decyzja przedłużenia tego kontraktu, niezwykle szkodliwego, niezwykle niekorzystnego dla obywateli Rzeczypospolitej, jest dla mnie znamieniem niezwykłych, intensywnych wpływów lobby rosyjskiego. Konkluzje. Największym naszym kapitałem jest położenie tranzytowe Polski i rynek zbytu. 40 milionów ciężko pracujących, pracowitych ludzi, którzy chcą coś kupić. Ten kapitał został zmarnowany przez porozumienie, które zawarł pan doktor praw Henryk Goryszewski i poradzający mu urzędnicy ówcześni, pan Adamczyk, pan Tokarzewski, pan Brach, ponieważ nie pobieramy opłaty za tranzyt gazu z kierunku wschodniego. Ta opłata powinna w okresie 25 lat, liczona według średniej stawki 2,70 dolara za przesył 1000 metrów sześciennych na 100 kilometrów, wynieść około 40 miliardów dolarów. To jest wymierna finansowa strata. Polska nie potrzebuje tych ilości gazu z kierunku wschodniego, ponieważ mamy własne zasoby znaczące, ponieważ te odkrycia rzekomo rewelacyjne ostatnich dni są znane geologom od 30-40 lat. Chociażby profesor Bohdan Żakiewicz się nimi on dziś zajmował. Tylko były oczywiście progi związane z opłacalnością eksploatacji. Pewne rzeczy się w danych układach cenowych nie opłacały. Teraz się oczywiście opłacają. Ceny gazu z kierunku wschodniego będą rosły i będą musiały rosnąć, ponieważ Rosja odziedziczyła po Związku Sowieckim bardzo zniszczoną sieć rurociągową, bardzo zerodowaną, skorodowaną. Wynika to po prostu z faktu, że Rosjanie rozwijali przemysł ciężki, walcowali blachy przy użyciu pierwiastka niob, bardzo znakomitego komponenta blach, jeżeli chodzi o wykorzystanie ich do budowy na przykład czołgów, bo są niezwykle wytrzymałe. Natomiast są słabe i nieodporne na korozję. Konkluzja. Przeszło 1100 miliardów dolarów. Nasz wschodni sąsiad Białorusi, czyli Rosja, musi w tej chwili zainwestować w budowę rurociągów. Oczywiście banki, takie jak Gazprom Bank, udzielą tych kredytów, ale zapłacić za nie będą musieli odbiorcy gazu. Stąd tak niezwykle ważną rzeczą jest posiadanie w Polsce dwóch terminali na gaz skroplony. Ten drugi powinien być w rejonie Gdańska, ponieważ lokalizacja zachodnia terminalu w rejonie Szczecina, zasugerowana przez firmę będącą na pasku rosyjskim, jest niefortunna. Co sobie państwo jeszcze zobaczycie, co będzie się dalej z tym działo.
Bo tutaj trzeba
skroplony
też
będzie tańszy już wkrótce, już ja idę o duży zakład na przestrzeni najbliższych 5 lat. Gras skroplony, kupowany w Nigerii, w Trinidadzie i Tobago, zresztą byłej polskiej kolonii, na Bliskim Wschodzie, w Libii, będzie tańszy niż gaz z kierunku wschodniego. Stąd zawieranie kontraktu na 37 lat, przepraszam, to jest drastyczne nieporozumienie. Jest to działanie rosyjskich służb w Polsce.
Bo wiele się mówiło na temat potrzeby tej dywersyfikacji, tego, żeby były takie właśnie porty, które są w stanie przyjąć gaz LNG.
Proszę ojca, proszę słuchaczy, ja od 35 lat walczę o to, żebyśmy mieli terminal na gaz skroplony, ponieważ po prostu no, troszeczkę o tych problemach energetycznych wiem. Już blisko 40% gazu na świecie do odbiorców jest dostarczanych jako gaz skroplony, jako ten LNG. 40%. Gdy ja zacząłem tą sprawę, było 12%. Moje teksty znajdą słuchacze na przykład w przeglądzie technicznym i w rurociągach, które wydaje już w tej chwili 16 lat. Natomiast jest jeszcze drugi obszar. Gaz w bilansie potrzeb energetycznych naszego kraju to jest zaledwie 9-10%. Blisko połowę mamy z własnych złóż. Drugą część możemy wydobywać, jeżeli zastosujemy nowoczesne technologie i wcale nie musimy do tego zatrudniać Amerykanów. Są w Polsce inżynierowie, którzy potrafią, mając odpowiedni sprzęt, sobie znakomicie z tym poradzić. Nie jakaś firma, zresztą niezwykle, jakby to powiedzieć, wątpliwej reputacji amerykańska tu w Polsce zacznie gospodarzyć. Oczywiście tym razem się narażam Amerykanom, ale to jest zupełnie odrębna sprawa. Najciekawsza zawsze jest prawda i to trzeba mówić prawdę.
Panie profesor, panie redaktorze, no bo tu kwestia tych odwiertów. Ministerstwo Środowiska wydało w ostatnim czasie 44 zezwolenia dla zagranicznych firm na poszukiwanie gazu na terytorium Polski. Polska może mieć niekonwencjonalne złoże gazu ziemnego, które wystarczą nawet na 100 czy 200 lat. Tak wynika z szacunków amerykańskich firm. Według głównego geologa kraju, tutaj wiceministra środowiska Henryk Jezierski, mówi, że te złoża niekonwencjonalne na świecie mogą być nawet 10-krotnie większe niż udokumentowane złoża konwencjonalne. I teraz no, pytanie, dlaczego czy Amerykanie, bo takie poszukiwania no, skupiły się głównie w rejonie Lubelszczyzny, Mazowsza, Pomorza, na Dolnym Śląsku. Tereny poszukiwań obejmują 12% powierzchni Polski i pan Jezierski przyznał, że w naszym kraju szukają gazu wszyscy wielcy gazowego świata. Firmy amerykańskie chcą szukać gazu w Polsce, jak znajdą, to podzielimy się profitami.
To jest kolejny podarunek ze strony urzędników naszych dla Amerykanów. Ponieważ po pierwsze należy uczciwie przeanalizować nie zasoby gazu w Polsce, tylko protokoły z odwiertów, które dokonano. Jest ich parę, około 9000. Szukając ropy, gazu i innych rzeczy, mamy. I należy po prostu posadzić w miarę uczciwą komisję inżynierską, która przebada, co mamy pod sobą. To raz. Dwa. Jest temat, który od dawna kursuje w Polsce, że nieporozumieniem było decyzja o zalaniu kopalń, 26 kopalń, zamiast wdrożyć technologię zgazyfikowania tych węgla w tych kopalniach. Szkoda bardzo też, że nikt nie podsunął premierowi wówczas Balcerowiczowi pomysłu, aby pożyczył pieniądze na budowę gazociągu jamalskiego w polskim banku, a nie w Gazprom banku, niezwykle wysoko oprocentowane. Szkoda też bardzo, żeśmy się zgodzili na budowę gazociągu, mimo że nie potrzebowaliśmy go, ponieważ mamy 2 przyłącza do gazu na granicy wschodniej. To są wszystko efekty działań służb rosyjskich w Polsce. To nie jest tylko moja opinia, to jest również opinia na przykład pułkownika Henryka Piecucha, który był wiele lat sekretarzem ministra Kiszczaka. Kto jak to, ale Piecuch jest doskonale poinformowany. Żyjący, wspaniale piszący zresztą człowiek. W tym momencie zastanówmy się, dlaczego nie produkujemy w Polsce na przykład paliw płynnych z węgla. mimo że technologia ta znana była Niemcom w okresie II wojny światowej i właśnie wtedy Niemcy wykorzystywali ją, żeby produkować paliwo do napędu czołgów, samolotów, samochodów. Przecież oni nie mieli złóż ropy naftowej. Nie doszli do Baku. A cała machina wojenna działała. I to dla nich było opłacalne. W referacie, który wygłosiła dr Janina Kraus 10 lat temu na konferencji Wykorzystanie Krajowego Potencjału Surowców Energetycznych, była to konferencja, którą zorganizowała Agencja Techniki i Technologii, w gmachu Sejmu postawiono jasną sprawę, że opłacalność otrzymywania paliw płynnych z węgla wówczas była na granicy ceny baryłki $24 za baryłkę. Jeżeli ropa naftowa kosztowała taniej, to nie było opłacalne produkowanie paliwa z węgla. Przepraszam, w międzyczasie cena baryłki skoczyła do $100 za baryłkę. Teraz jest chyba 60. Dlaczego w dalszym ciągu? A technologia jest znana. Nie produkujemy w Polsce paliw płynnych, czyli ropy, benzyn z węgla. Odpowiedź była urzędników Ministerstwa Gospodarki na ten referat pani poseł Janiny Kraus, mianowicie zlikwidowano Agencję Techniki i Technologii, wyrzucając pracowników na bruk, a szef agencji profesor Zbigniew Rzesiński, który swego czasu miał zaszczyt być gościem telewizji Trwam, został profesorem Politechniki Warszawskiej. Natomiast to, co się dzieje wokół teraz, wokół spraw gazowych, jest to wyraźna blokada budowy terminali LNG, bo będzie powiedziane, skoro potrzebujemy tyle gazu, skoro mamy kontrakt na tyle lat, po co nam terminale na gaz skroplony? W tym kontekście również należy przyjrzeć się, już nie przyjrzeć się, żądać wręcz, aby urzędnicy najwyższych urzędów w Polsce zrobili wszystko, co jest możliwe, aby poprzeć ideę wykorzystywania energii geotermalnej. Polska leży na bombie geotermalnej. 70% powierzchni naszego kraju ma możliwość korzystania z energii geotermalnej. To nie jest tylko gorąca woda w ziemi. To są złoża, o których to bardzo ciekawie może powiedzieć również dla słuchaczy Radia Maryja. Profesor Bohdan Żakiewicz, on dziś ojciec polskiej siarki, mający te obecnie kandydujący do Nobla i to kandydaturę jego do Nobla wystawili Międzynarodowe Zrzeszenia Inżynierskie. Nie my, niestety. Otóż profesor Żakiewicz ma technologię opracowaną, popieraną, wie jak to zrobić, żebyśmy mogli korzystać z zasobów geotermalnych. Ja jestem już tym, który parę tygodni temu odbyliśmy spotkanie z mieszkańcami Brochowa, mieszkańcami Otwocka, Łomży i w niedługim czasie będzie z Żarnowca. Te cztery gminy się zjednoczą do walki z urzędnikami nie w Brukseli, w Warszawie, ponieważ Unia Europejska teoretycznie chce popierać rozwój alternatywnych dla ropy i gazu źródeł energii. A taką będzie geotermia. Dlatego korzystając kolejny raz z okazji, uważam, że to, co robi ojciec Tadeusz Rydzyk, jest rzeczą fantastyczną. Niestety nie zawsze wszystko robi dobrze, bo przecież jego nikt nie uczył zasad wykorzystywania geotermii, zasad budowy szybów 10-kilometrowej głębokości. Tym niemniej nasze szanse to jest geotermia, to jest terminale na gaz skroplony, gdzie gaz będzie dużo tańszy niż z kierunku wschodniego.
Bardzo dziękuję, panie redaktorze. No my mamy wodę 70 stopni, więc to coś już jest.
To trochę ciągle za mało. Szwedzi... Trzeba trochę głębiej wiercić.
Szwedzi...
To nic tak od razu nie przychodzi.
Tak.
Człowiek też od razu samochodu nie skonstruował. Pierwsze koleje jak ruszyły, to były przepisy, było to w Anglii, że przed parowozem miał lecieć człowiek z chorągwią i przeganiać krowy, żeby nie przeszkadzały pociągom. Przecież to jest zaledwie 100 lat temu. W tej chwili mamy pojazdy szynowe jadące z szybkością 400 km na godzinę. Więc świat, postęp, technika, technologia, ale najważniejsza jest prawda. Trzeba słuchaczom mówić po prostu prawdę. I trzeba nareszcie przegonić z Polski agentów rosyjskich wpływów. Tych, którzy w tej chwili robią wszystko, żeby skołować opinię publiczną, że my musimy mieć gaz prawda, akurat na podstawie długoletnich kontraktów właśnie z terytoriów kolonii rosyjskiej, tak nawiasem mówiąc, bo Syberia jest kolonią rosyjską. Bardzo ciekawie mówił ostatnio na tym, o tej problemie ambasador Stanisław Ciosek, ambasador z lat jeszcze PRL-u, dla którego nie ma cienia wątpliwości, że dla bezpieczeństwa energetycznego naszego kraju dużo więcej zrobiła ekipa Gierka niż 20 milionych lat. Ponieważ Gierek był tym, który spowodował, że powstał port północny, że zbudowano rurociąg Płock-Gdańsk, którego ja między innymi z panem Czopem byliśmy autorami technologii spawania tych rur. Przecież to są dokonania poprzednich ekip. Stopień zależności naszego kraju od energetycznej od Rosji jest obecnie większy niż za czasów PRL-u. To są fakty, o czym się nie dyskutuje, bo to są fakty. Obywatele Rzeczpospolitej muszą ten stan zmienić.
Dziękuję bardzo, panie redaktorze.
Dziękuję serdecznie, pozdrawiam.
Dziękuję.
Do
widzenia. Naszym gościem był pan redaktor Witold Michałowski. Tak też słowo co do tej wody, 70 stopni na pewno wystarczy do tego, by ogrzać też i niejedno mieszkanie, by tym ciepłem podzielić się, by i woda ciepła w kranie była. Ile to energii potrzeba, żeby ogrzać wodę, która ma 70 i więcej stopni, więc to jest potężne osiągnięcie. Druga rzecz, pan wspomniał o tym czasie, pan redaktor Gierka PRL-u, no jutro chyba jakaś okrągła rocznica jest rozwiązania PZPR-u, więc też długi, które dzisiaj gdzieś tam w naszej gospodarce odbijają nam się, mamy czkawkę i oczywiście spłacamy cały czas, no nie kto inny zaciągnął, ale ci właśnie dobrodzieje czasów PZPR-u, czy czasu socjalizmu, komunizmu w Polsce, więc to też tak gwoli przypomnienia.